Witam wszystkich, chwała Bogu.
Chwała Bogu.
Zaczniemy dzisiaj od czytania z Ewangelii Mateusza, drugi rozdział, od 1 wersetu do 12. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić? A oni mu rzekli: w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemia judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między księżycami, miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się o nich, o czasie pojawienia się gwiazdy. I posłał ich do Betlejem i rzekł: idźcie dokładnie, się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, które ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali i wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. A ostrzeżenie we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej.
Oto słowo Pańskie.
Oto słowo Pańskie. Tak, kochani. Ja przy okazji tak chciałem przywitać wszystkich serdecznie w nowym roku, w 2020 roku, w naszym kościele. I tak się zastanawiałem rano, wczoraj też się tak zastanawiałem, co mogę powiedzieć. Ja się tak sobie, takie przemyślenie sobie zrobiłem. Wow, mamy rok 2020. Pamiętam, kiedy ja tu przyjechałem w 2006 roku. To tak przeleciało. Nawet się nie zastanawiałem. Znaczy, ciężko się było po prostu pomyśleć to, że już to tyle lat zleciało. I tak, kochani, wiemy, że nowy rok nam się kojarzy. Nowy rok był dokładnie 4 dni temu. Z nowym rokiem przychodzą nowe myśli, nowe postanowienia, nowe nadzieje, nowe pragnienia. Każdy z nas sobie coś życzy. Jakieś postanowienie w swoim sercu. I korzystając z tej sytuacji tutaj, że tu jestem, chciałem życzyć sobie i wam, całemu Kościołowi, żebyśmy postanowili sobie najlepsze rzeczy, jakie chcemy. Wszystko, co chcemy. Nowe pragnienia, nowe nadzieje. Ale przede wszystkim chcę życzyć każdemu Jezusa Chrystusa w naszym sercu. Ponieważ gdyby nie On, to nic by było z naszych postanowień, nadziei, nie wiem, tego, co sobie życzymy. By nam się to nie spełniło, ponieważ jesteśmy ludźmi wierzącymi. Wierzymy w naszego Jezusa Chrystusa, że to On jest Panem Zbawicielem. I to dzięki Jemu mamy wszystko, o cokolwiek prosimy. Prosimy z wiarą. Oddajemy Jemu wszystko. Dlatego życzę sobie i wam na Nowy Rok Jezusa Chrystusa głębiej, żebyśmy się zagłębili i żebyśmy go prosili i oczekiwali od Niego na to, co chcemy. Amen.
Amen. Witam, kochani, również was bardzo serdecznie na dzisiejszym naszym niedzielnym nabożeństwie. Mam nadzieję, że ten nowy rok nam bardzo miło, fajnie zszedł. I mamy nowy rok, nowy sezon, zaczynają się jakieś nowe rzeczy, tak? A my nagle ni stąd, ni zowąd, albo nie ni stąd, ni zowąd, przeczytaliśmy fragment o mędrcach ze wschodu i niech mi teraz ktoś, zagadka, niech mi teraz ktoś powie, czy to jest przypadek, że akurat na dzisiejszy dzień przeczytaliśmy taki fragment Słowa Bożego, czy też to jest zamierzone? Propozycje. Jak, Ania?
Jutro.
Jutro? Brawo, bingo, o to chodzi. Tak, tak. Jutro mamy takie ciekawe święto. Święto właśnie, tak jak ładnie powiedziałaś, Trzech Króli. Święto Trzech Króli, tak? I 6 stycznia, tak? I ja, albo inaczej, Objawienia Pańskiego w innej jakby wersji Objawienia Pańskiego, tak? I teraz ja chciałbym się odnieść właśnie troszeczkę do tego święta i dlatego towarzyszy nam też ten werset biblijny, który dzisiaj żeśmy przeczytali, żebyśmy wiedzieli, to nie przypadek, ale to jest po prostu zamierzone. I coś chcemy przez to dzisiaj też i powiedzieć. Bo ja jestem, wiecie, takim może niepoprawnym pastorem, który chce też coś nas nauczać. I przy okazji też niechaj będzie taki edukacyjny wątek. I to jest wstęp. To nie jest kazanie. Aczkolwiek może chyba przypominać trochę kazanie, ale to nie będzie kazanie. Żeby mi ktoś potem nie zarzucał, że dzisiaj pastor wygłosił 2 kazania. Tak? Okej. Okay. Jeśli chodzi o dzisiejsze nasze jakby świętowanie, tak? Poprawna nazwa tego święta, chcę powiedzieć, to tak naprawdę Święto Objawienia Pańskiego. Tak? I czy to jest ważne? Inaczej Święto Epifanii albo Święto Trzech Króli w innej tradycji chrześcijańskiej. I ja chcę zwrócić naszą jedną uwagę tylko na to. Jest to najstarsze święto chrześcijańskie, bo jego datację można już zobaczyć w III wieku po Chrystusie, czyli jest ono nawet starsze niż święta Bożego Narodzenia. Jest starsze. I to objawienie, Święto Objawienia Pańskiego, tyczy się samego objawienia Jezusa Chrystusa danego ludziom przez chrzest i w wielu kościołach 6 stycznia jest wspominaniem Chrztu Pańskiego. Tak, tego dnia, wiadomo, jak znamy Pismo Święte, rozstąpiło się niebo i wszyscy usłyszeli głos Ojca. Oto Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie i w Nim mam upodobanie. A z nieba stąpił na Jezusa Chrystusa Duch Święty w postaci gołębicy. Tak? I ja o tym jedynie wspominam dzisiaj tylko na marginesie, bo w naszej tradycji zachodniej i protestanckiej to święto jest świętem Objawienia Pańskiego. Tak? Ale w innej tradycji jest zwane również Świętem Trzech Króli i za chwileczkę się nad tym zastanowimy. I chcę tylko wspomnieć, ty dzisiaj powiedziałeś, Mariusz, tak bardzo fajnie podkreśliłeś, dzisiaj jest rok 2020. I powiedziałeś, ty przyleciałeś do Irlandii w 2006. W 2006, tak? Okej. Okay. Ja troszeczkę wcześniej, bo w 2003. 3 lata przed tobą troszeczkę. Każdy z nas kiedyś do tej Irlandii tutaj przyleciał. Nie wiem, czy ktoś z was przyleciał przed rokiem 2011?
Przed.
Albo po. Po 2011. Nie wiem, Teofil kiedyś?
W 2015.
15, okej. Okay. To pamiętasz 2011 rok razem z Karoliną. Pamiętacie 2011 rok w Polsce? Bo tak, jeśli chodzi o Święto Trzech Króli, tak, tu jest to, bo jest to nowe święto, chcę powiedzieć, w Polsce ustalone jako wolne od pracy, jako dzień wolny od pracy. I chcę powiedzieć, dopiero od 2011 roku. Wtedy, jak pamiętacie, jak nie, to ja wam przypomnę. Bo pamiętacie, ile zachodu było, żeby to święto wprowadzić jako wolne od pracy w 2011 roku, tak? Najpierw był jakiś projekt ustawy w 2009 roku. My, Mariusz, nie pamiętamy tego, bo myśmy tutaj w 2006 przyjechali. Ale Karolina i Teofil pamiętają to doskonale. Może Marcin. Tak? Ale w 2009 roku najpierw ten projekt odrzucono przez Sejm, bo wiecie, nasz Sejm jest bardzo mądry w swojej pomysłowości. Odrzucił, tak? Ale potem jednak Sejm się zastanowił, bo jak powiedziałem, to jest mądry Sejm, tak? I w swojej mądrości we wrześniu w 2010 roku zadecydował, że jednak będzie to dzień wolny od pracy. Bo było duże środowisko polskie, które chciało ten dzień podnieść i świętować, tak? I ustawa została podpisana zresztą przez prezydenta, pamiętacie, Bronisława Komorowskiego w tamtym czasie. Trochę historii z Polski. To dla dzieci naszych dzisiaj, które są obecne też na naszej sali. Argument, słuchajcie, za tym jest dodatkowo taki, że ten dzień 6 stycznia był dniem wolnym od pracy, uwaga, już od Mieszka I. Od Mieszka I, tak? Który zarządził, aby ten dzień 6 stycznia był dniem, w którym należy świętować, a został zniesiony jako dzień wolny od pracy, dopiero, uwaga, przez jakiegoś takiego pana niejakiego komunistę, pana Gomułkę, który w latach 50. naszego stulecia, czyli nie tak dawno dopiero, walczył z Kościołem i usunął ten dzień z kalendarza czerwonym kolorem, kazał go zastąpić kolorem czarnym, tak? Taka historia, jako zwykły dzień. Czy popatrzcie niedaleko, dopiero w 50. roku został zniesiony, tak? Więc ci, którzy nawoływali, aby zrobić dzień 6 stycznia dniem wolnym od pracy, tak naprawdę nawoływali do starej polskiej tradycji, sięgającej aż do Mieszka I. Taka historia, przepraszam, tak, bo jesteśmy polskim kościołem chrześcijańskim. Chcemy troszeczkę pielęgnować naszą taką polską historię, polską tradycję. I teraz się zastanówmy, czy tak naprawdę jest to wielkie święto i jest co świętować, jeśli chodzi o święto objawienia pańskiego. Nazywajmy je tak, jak ono brzmi w naszej protestanckiej nazewnictwie, nomenklaturze, tak? Bo jest to święto tak naprawdę wspominania Epifanii, czyli objawienia Jezusa Chrystusa, czyli objawienia się Boga człowiekowi w Jezusie Chrystusie. To jest istota tego święta, tak? Ale popularnie oczywiście nazywane jest też świętem Trzech Króli, tak? I tak jak dzisiaj czytał Mariusz, ty, ja odniosę się troszeczkę do tego, co ty dzisiaj czytałeś, do Biblii się troszeczkę teraz odniesiemy, tak? Bo pamiętacie tą historię, jak żeśmy czytali z Ewangelii Mateusza, drugi rozdział, wersety od 1 do 12, czytaliśmy. Na początku zwraca naszą uwagę to, jak są tam nazywani ci panowie. W naszej Biblii oni są nazywani mędrcy. Mędrcy przyszli ze wschodu. W innej Biblii, w innym tłumaczeniu można przeczytać królowie, tak? Ale mędrcy i dlatego mamy, albo królowie, i dlatego mamy święto Trzech Króli. No to w końcu chcę zapytać was, to w końcu mędrcy czy królowie? Jak? No nie? I tu właśnie, nie jesteśmy tacy słabi, no nie? Bo nie jesteśmy głupi, tak? My jesteśmy mądrzy i tu z pomocą przychodzi nam język grecki. I kiedy patrzymy, to patrzymy, że tam jeszcze dziwniej oni się nazywają. Jeszcze dziwniej, bo tam w języku greckim oni są nazwani magoi, czyli magowie, no nie? Po naszemu magowie, tak? A to słowo ma coś więcej wspólnego, nie wiem, z magią, z czarami, i z czymkolwiek innym, aniżeli z mądrością, tak? I wiemy, że ci magowie, tak ich sobie nazwijmy na chwileczkę, mędrcy lub uczeni, bo tak należałoby powiedzieć dzisiejszym językiem o tamtych ludziach, to byli uczeni, to byli mędrcy, czyli to tłumaczenie mędrcy przyszli, ono ma sens, albo uczeni przyszli ze wschodu, oni badali zjawiska, badali niebo, badali różne rzeczy, które były naokoło nich i doszli do wniosku, do przekonania, odkryli. To tacy naukowcy współcześni, mówiąc dzisiejszym językiem, by tak trzeba było powiedzieć, odkryli, że narodził się Mesjasz, przychodzi Mesjasz i oni przybyli do Betlejem. Nie wiadomo skąd. Biblia nie mówi nam skąd. Gdzieś ze wschodu, z Orientu. Tak? Bo z tego tekstu niewiele wiemy tak naprawdę o tych mędrcach. Nie wiemy na przykład skąd przybyli, to już wiemy. Tak? Czego jeszcze nie wiemy z tego tekstu? Czego jeszcze nie wiemy? Tak? Nie wiemy, ilu ich było. Nie wiemy, ilu ich było. Zauważyliście, nie wiemy, ilu ich było. Tak? Nie wiemy, czy było ich dwóch, czy było ich trzech, czy było pięciu, dziesięciu. Nie wiemy. Tak? Biblia nie mówi, ilu ich było. My jesteśmy przyzwyczajeni oczywiście do pewnej tradycji i myślimy sobie, o, było ich trzech. Nie? I stąd mamy na przykład nazwę święta Trzech Króli, tak? Nawet według tej tradycji my wiemy, jak ci królowie się nazywali, prawda? Kacper, Melchior i Baltazar, według tej tradycji, ale te dane nie mają żadnej historycznej wartości, chcę tylko tak powiedzieć, bo pochodzą dopiero prawdopodobnie z wieku XI. Nie wcześniej. Nie wiemy więc, jak mieli na imię, nie wiemy, ilu ich było, bo to, że trzech, Jedynie wywnioskowano z tego, że przyniesiono te trzy dary, tak? Złoto, kadzidło i mirę. I z tego ktoś tam wywnioskował, no to pewnie było ich trzech, tak? Ale my wiemy, bo nie jesteśmy głupi, że niekoniecznie musiało tak być, nie? Niekoniecznie musiało ich być trzech, tak? I to jest nasza taka pierwsza uwaga naszego wstępu przed uwielbieniem, bo to jest wstęp do uwielbienia. Nawiązujemy do ważnych wydarzeń, tak? Chcę was czegoś nauczyć. Nie, nauczyłem już czegoś? Nauczyłem już czegoś, okej. Dobra, druga uwaga to ta, że historia tych, bo teraz się zastanawiamy, czy jest co świętować. Zatem, czy jest co świętować? Czy my, chrześcijanie, mamy zatem co świętować? Więc ta historia mędrców, czy też magów, jest opisana, zauważamy, jedynie w Ewangelii Mateusza. A Mateusz był takim ortodoksyjnym Żydem i napisał swoją Ewangelię do Żydów, akurat do Żydów. I wnioskujemy to po tym, że jest jest to jedyna Ewangelia, mimo że została napisana po grecku, to jednak znajdują się tam terminy hebrajskie i aramejskie, nietłumaczone na grekę. Ponieważ środowisko, które odbierało tę Ewangelię, do której ta Ewangelia była skierowana, nie musiało znać tłumaczeń tych terminów, bo te terminy doskonale znała. Dlatego wnioskuje się, była to Ewangelia skierowana do Żydów. Na przykład u Marka albo u Łukasza pojawiają się jakieś terminy, na przykład korban albo talita kumi, to oni zaraz wyjaśniają te terminy, co one znaczą na grekę. Tak? Bo w tamtych środowiskach tych pojęć nie znano, a Mateusz inaczej. On pisze i nie tłumaczy, zostawia bez wyjaśnienia, tak jakby wiedział doskonale, że to jest jasne i zrozumiałe dla czytelnika, bo pisał do Żydów i oni doskonale wiedzieli, co to znaczy. Tak? Dodatkowo nikt jak Mateusz nie powołuje się ustawicznie na Stary Testament w taki sposób, pisząc co chwilę, aby się wypełniło pismo, aby się wypełniło pismo, to i to, aby się wypełniło pismo. Odwołuje się cały czas do Starego Testamentu. Dlaczego? Bo to było ważne dla jego słuchaczy. To był jego argument, tak? Bo dzięki temu Żydzi mogli zostać przekonani do tego, że objawienie się Jezusa Chrystusa to nie jest jakiś tam wymysł apostołów, ale że to jest Mesjasz zapowiadany w Starym Testamencie i odnajdujemy jego osobę w Piśmie i on wypełnia proroctwa. I to jest ważne, tak? I ten właśnie ewangelista, Mateusz, który pisze do Żydów, aby się nawrócili i rozpoznali Mesjasza jako pierwszych w ogóle, popatrzcie, jako pierwszych, którzy rozpoznali Jezusa Chrystusa jako króla, czyni jakichś trzech, pięciu, dziesięciu, nie wiemy ilu ich było, pogan chcę powiedzieć, jakichś magów jeszcze na dodatek, którzy kierowani są do Betlejem przez jakąś gwiazdę. I teraz ja chcę powiedzieć, czy to nie jest wielki skandal? Czy to nie jest skandal, no nie? Bo skandalem jest to, że Żydzi, którzy oczekiwali Mesjasza, nie przyszli, aby go powitać. Żydzi go w ogóle nie rozpoznali, aby nie przyszli, aby mu się pokłonić. Czy skandalem nie jest to, że Jerozolima, o której czytał Mariusz, zamiast cieszyć się z powodu tego, że Mesjasz się narodził, zapowiadany przez proroków, na którego tak czekali, ta Jerozolima zadrżała ze strachu, zamiast się cieszyć. Dla mnie to jest skandal, no nie? A Herod postanowił wręcz zabić dziecko. Dla mnie to jest jeden wielki skandal. Skandalem jest też to, że jacyś poganie właśnie, a nie Żydzi, i to kierowani nie Torą żydowską, nie prawem żydowskim, Pismem Świętym, tylko jakąś gwiazdą, jakimś znakiem na niebie, wiecie, jak pogańskim znakiem, a więc zupełnie nie stąd wzięte objawienie i jakaś czerpana nauka, przychodzi do Chrystusa, znajduje Chrystusa i oddają temu Jezusowi Chrystusowi chwałę, cześć, uwielbienie jako pierwszy. Padają na kolana, składają mu pokłon. Jacyś poganie, chcę powiedzieć. Poganie, tak? Poganie. Prawdziwa historia. I teraz pytanie, czy to nie jest powód dla świętowania? Właśnie, tak? Powiem tak, dla mnie jest. Absolutnie dla mnie jest. Bo mówi ta historia o bardzo ważnym wydarzeniu. Mianowicie tym, że oto my, poganie, pogano-chrześcijanie, ale my, poganie, według ewangelisty Mateusza, który, on jest Żydem, a my, poganie, którzy nie jesteśmy Żydami, w osobie właśnie tych mędrców, jako pierwsi rozpoznaliśmy w Chrystusie Mesjasza. Kochani, i nam pierwszym on się objawił w momencie, kiedy sami Żydzi go odrzucili. Kiedy Jerozolima go odrzuciła. Popatrzcie, świat pogański go przyjął. Tak, nam po tych 2000 latach chrześcijaństwa właśnie rozmywa się ta jedna rzecz. Mianowicie to, że Jezus Chrystus jest Żydem. Kochani, Jezus Chrystus jest Żydem. My Polacy myślimy może sobie, że Jezus był Polakiem. Nie, kochani, nie był. Kiedy spotykamy Jezusa Chrystusa z Nazaretu, spotykamy Żyda. Słuchajcie, obrzezanego dnia ósmego, przestrzegającego prawa żydowskiego, a jego matka, choćby nie wiem jak nazwać nawet i królową Polski, niech im będzie, to dalej pozostaje Żydówką. I nic tego nie zmieni. To jest, może zderzyłeś się dzisiaj tym, z tym faktem, jak z pociągiem towarowym. Więc ja chcę powiedzieć, jest co świętować. Dla mnie to jest powód. Dlatego ja dzisiaj ten temat podnoszę. Nie zapominamy o tym wydarzeniu, tak? Bo Bóg sam dał nam znak i my, poganie, rozpoznaliśmy Pana i Króla jako pierwsi. Słuchajcie, i nam się on objawił jako pierwszym, nam, poganom, tak? I tak chcę ja patrzeć, ja tak właśnie chcę patrzeć na tych mędrców, że oni, ci mędrcy, reprezentują mnie. Mnie, to ja właśnie, to jest właściwie opowieść o mnie. O mnie, poganinie, człowieku, który żył w grzechu, który żył w ciemności i był poganinem, to ja właśnie, znajdujący się daleko od Boga, zobaczyłem w pewnym momencie mojego życia jakiś znak, gwiazdę, nie wiem, która mnie oświeciła, którą on sam zresztą mi wskazał i dzięki swojej łasce przyprowadził mnie do siebie. A ja tą gwiazdę rozpoznałem i za nią poszedłem z miejsca, w którym byłem, z miejsca ciemności, z miejsca grzechu i ostatecznie ta gwiazda, ta światłość doprowadziła mnie do Jezusa Chrystusa. To jest historia o mnie. Popatrz na tych mędrców. Patrzę na tych mędrców, którzy też wyruszyli gdzieś z jakiegoś miejsca i dostrzegam w tych mędrcach samego siebie. Tak? Jest co świętować, tak? Dostrzegam w nich siebie, też jako pielgrzyma. Też wyszedłem, bo zobaczyłem znak. Poszedłem drogą za gwiazdą na spotkanie Chrystusa w swoim życiu. Widzę w tym łaskawość Boga dla ludzi, którzy są poganami, są grzesznikami, są gorszego gatunku, chcę tak powiedzieć, o sobie, ale też Bóg daje mi szansę. Też daje mi szansę, ale... Teraz jeszcze takie ostatnie pytanie i już kończę. Sorry, żeby mi ktoś nie zarzucił, że dzisiaj pastor powiedział drugie kazanie. Słucham? Okej, okay, dobrze. Pytanie takie, do ciebie i do mnie, tak? Bo nie, widzisz to, no nie? Ci mędrcy, oni reprezentują też ciebie. Tak? I ja się z tego mam... Mogę chlubić tylko, prawda? Ale teraz pytanie. Teraz, czy ci mędrcy, idąc za gwiazdą, przypadkiem nie pobłądzili gdzieś po drodze. No widzimy, czytamy, Mariusz czytał, pobłądzili. Pobłądzili. Mieli pójść do Betlejem, a gdzie trafili po drodze? Jak pobłądzili? Do Jerozolimy trafili. No nie, bo pobłądzili. No nie. Widzę, że dziwnym jakimś trafem trafili najpierw do Jerozolimy zamiast do Betlejem. Tak? Bo tak szukamy nowonarodzonego króla i też swoim rozumieniem może oni się też kierowali, to... I tym swoim rozumieniem, no gdzie się ma narodzić król, jak nie w Betlejem? No to poszli do, przepraszam, jak nie w Jerozolimie. No to poszli do Jerozolimy, no nie? Do Jerozolimy, bo gdzie indziej. Poszli i pobłądzili, tak? Okej. Okay. Ja się chcę teraz zapytać, czy przypadkiem nam w naszym chodzeniu za Jezusem Chrystusem nie raz, nie dwa też się nie zdarza to, aby pobłądzić? Zdarza się. Zdarza się. To jest historia też o tym, że można pobłądzić. I teraz tak, to jest świetny moment, jest taka pokusa, aby rozpocząć kazanie zamiast nabożeństwa, ale i to jest świetny temat na kazanie, ale ja muszę już skończyć, bo popłynę. I kochani, teraz Mariuszu, tobie oddaję głos i musimy zacząć po prostu nasze uwielbienie Boga i nasze nabożeństwo. Także ja bardzo przepraszam, że się troszkę rozgadałem, ale jakiś element edukacyjny musiał być dzisiaj, szczególnie. Aleluja.